Ekscelencjo Najdostojniejszy Księże Biskupie Kaliski, Ekscelencjo Księże Biskupie, wielce czcigodni drodzy bracia w kapłaństwie, drodzy siostry i bracia. Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Niezwykłe to wyznanie świętego Pawła, wyznanie, które pisał do Filipińczyków, sam przebywając w więzieniu. Niepewny co do swojej przyszłości, tym bardziej skupiał się na tym, co najbardziej istotne, co najbardziej ważne i z czym chciałby się podzielić z drogimi dla niego chrześcijanami żyjącymi we Filipi. I dlatego właśnie to wyznanie i ta prawda, najwyższe szczęście jego polega na tym, że mógł poznać Pana, Jezusa Chrystusa. I wobec tego poznania wszystko inne zdawało się być bez wartości. I obrzezanie, i pochodzenie, te rzeczy, w których inni widzieli dla siebie gwarancję łaski i zbawienia w oczach Bożych. Nie to ważne. Poznanie Jezusa Chrystusa. Poznanie, które sprawia, że odkrywa się w sposób nieoczekiwany prawdziwą moc i mądrość Bożą, bo tak jest właśnie Jezus, który został ukrzyżowany i który zmartwychwstał. Moc i mądrość Boża, na przekór temu, że jak wcześniej pisał w pierwszym liście do Koryntian, właśnie ta prawda jest głupstwem dla pogan, a zgorszeniem dla Żydów. Ale dla nas, którzyśmy uwierzyli, którzyśmy tego doświadczyli, jest on prawdziwie mocą i mądrością Bożą. Mocą i mądrością, która jest prawdziwym światłem. Światłem, o którym także pisał w prologu do swojej Ewangelii święty Jan, umieszczając między innymi takie stwierdzenie. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Chociaż niestety przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli. Jednakże tym wszystkim, którzy go przyjęli, dało moc i godność dzieci Bożych. Chrystus jako światło. Chrystus jako światłość, która daje jednocześnie żar miłości. Bo moc i mądrość Boża, która w Nim się objawiła się w sposób nieoczekiwany. Poprzez kenozę, poprzez uniżenie. Uniżenie podwójne. Stał się człowiekiem. Do nas we wszystkim podobny, oprócz grzechu. Ale potem dał się ukrzyżować. Umarł jak najbardziej nędzny niewolnik ówczesnego Imperium Rzymskiego. Z miłości. Z tej niezwykłej i wzruszającej miłości, o której mówił także w czytanym przed chwilą fragmencie Ewangelii świętego Łukasza. Miłości, która jest miłością dobrego pasterza, szukającego zaginionej owcy i radującego się z tego, że ją odnajdzie i weźmie na swoje ramiona i zaprowadzi do stada. To jest, moi drodzy, ta podstawowa prawda o Chrystusie, którego poznanie jest najwyższym szczęściem dla apostoła narodów. Ta prawda przyjęła w teologii pierwszych wieków chrześcijaństwa i późniejszych postać tego, co nazywa się chrześcijańskim oświeceniem. W teologii zwłaszcza to oświecenie przyjęło postać doktryny nakreślonej genialną ręką świętego Augustyna. I ta doktryna, ta nauka o Chrystusie, który jest światłością świata i miłością przygarniającą wszystkich miłosiernie do siebie, była wyznawana przez chrześcijan tylu wieków. Była wyznawana z taką gorliwością i siłą przekonania, że stała się też przesłaniem całej kultury, która z chrześcijaństwa czerpała swoje najbardziej żywotne soki. Tak było przez wieki, aż do czasów tak zwanego oświecenia. Jest rzeczą znamienną, drodzy siostry i bracia, że w swojej ostatniej książce, która dla nas jest i powinna być swoistym testamentem duchowym Jana Pawła II. Myślę tutaj o książce Pamięć i tożsamość. Jan Paweł II przyrównuje Europę współczesną, nowożytną i współczesną do sytuacji, jaka spotkała świętego Pawła na ateńskim Areopagu. Początkowo słuchali go z zainteresowaniem, kiedy jego słowa w jakiejś mierze nie odbiegały od ówczesnej filozofii, kiedy odwoływał się do znanej jego słuchaczom pogańskiej poezji. Ale w chwili, kiedy zaczął mówić o Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał, zaczęli się z niego śmiać. Szyderczo. Tylko nieliczni, dbający o pozory grzeczności i dobrego wychowania, powiedzieli: posłuchamy cię innym razem. Coś takiego stało się w Europie w dobie oświecenia. I tego skutki trwają po dzień dzisiejszy. Więcej odnosimy wrażenie, że nieustannie się pogłębiają. Szyderczy śmiech z prawdy najwyższej i jedynej, jaką jest Jezus Chrystus. Coraz częściej dochodząca do głosu chrystofobia i prześladowanie chrześcijan, o którym słyszymy coraz bardziej, chociaż nie zajmuje ono niestety wiadomości o nim pierwszych stron współczesnych gazet. Dlaczego doszło w XVIII wieku do właśnie tego tragicznego w skutkach zaprzeczenia prawdy o Chrystusie, Bożym Synu? Dlaczego ta prawda jest pomijana, a niekiedy opatrywana szyderczym uśmiechem? Dlaczego jest prześladowana? Otóż już wtedy, w XVIII wieku, jeden z najbardziej głośnych i znanych mistrzów tego czasu stwierdził, że oświecenie to nowe, które trzeba zaprowadzić, polega w gruncie rzeczy na tym, że człowiek ma wyzwolić się z zawinionego stanu własnej niedojrzałości. Ta niedojrzałość jest zawiniona właśnie dlatego, że człowiek szuka innych autorytetów, innych wzorców, innych mistrzów, a nie odnosi się do własnego rozumu. A tymczasem we własnym rozumie, według niego, należy szukać jedynego światła dla siebie. Możemy powiedzieć, w jakiejś mierze ma rację. Przecież wzrastanie i dojrzewanie każdego człowieka polega na tym, że powinien dorastać on do takiego momentu, w którym będzie ponosił pełną odpowiedzialność za własne czyny, za swoje postępowanie. I rzeczywiście, jeśli się na to patrzy w kategoriach zwykłego dojrzewania każdego człowieka, trzeba powiedzieć, to racja. Ale jeżeli oświecenie ma polegać na tym, że człowiek odrzuca Boży autorytet, kiedy lekceważy sobie Chrystusa, który jest najwyższą mądrością i światłością świata, a źródła światła, które ma go prowadzić przez całe życie, widzi tylko w sobie, to można powiedzieć, przecież to, co się wtedy dokonało i czego skutki coraz bardziej widoczne trwają i rozwijają się po dzień dzisiejszy, polega w gruncie rzeczy na tym, że odrzucono Chrystusa jako światłość. Co więcej, tę światłość nazwano ciemnotą religijną, a w jej miejsce postawiono światło jakże ułomnego, jakże błądzącego ludzkiego rozumu. Jeżeli się popatrzy na skutki tego, co się zaczęło wtedy, kilka wieków temu, zwłaszcza te tak tragiczne, jakie dotknęły ludzkość w minionym już, chyba najbardziej tragicznym w dziejach świata w XX wieku. Kiedy patrzy się na to, co się dzieje także dzisiaj, zwłaszcza kiedy lekceważy się ludzkie życie, to najbardziej bezbronne i najbardziej zagrożone, to jakżeż w tym momencie raz jeszcze nie wczytać się w słowa, które zostawił nam Jan Paweł II w swojej książce Pamięć i tożsamość, kiedy powiada, te najbardziej tragiczne owoce oświecenia nowożytnego i współczesnego dadzą się wytłumaczyć i powinny być zrozumiane w świetle chrystusowej przypowieści o latorośli, która odpadła od winnego krzewu i która usycha, i której los jest tylko jeden, nadaje się jedynie na spalenie. Latorość sama z siebie nie jest w stanie czerpać soków, nie jest w stanie żyć, skazana jest na śmierć. Drodzy siostry i bracia, nie aż tak dawno, w połowie września, jak pamiętamy, Ojciec Święty Benedykt XVI odbył swoją pielgrzymkę do Francji. Spotykając się ze światem intelektualistów francuskich w Paryżu, w kolebce tego nowożytnego, laickiego oświecenia, raz jeszcze, tym razem on, nawiązał do sytuacji Pawła, znajdującego się na ateńskim Areopagu. Raz jeszcze przypomniał i próbował unaocznić dramatyczność współczesnej Europy, która odrzuca to światło, jakim jest Chrystus i która za wszelką cenę chce żyć swoim zanikającym światłem, zanikającym, bo widać, jak bardzo Europa więdnie kulturowo, więdnie demograficznie. Nie znajduje dla siebie siły ani entuzjazmu, by żyć, bo jest odcięta od tego życiodajnego korzenia, jakim jest Jezus Chrystus. Jak wyjść z tego stanu? Jak wyjść z tej zapaści, jeśli chcemy uratować Europę w jej najbardziej szlachetnym kształcie, wyrosłym z tradycji Ewangelii? W Paryżu będąc, Benedykt XVI wskazywał na wzór świętego Benedykta, który żyjąc przed wiekami w czasach prawdziwie dramatycznych, najazdu barbarzyńców, upadku potęgi Imperium Rzymskiego, z garstką przyjaciół, najpierw w Subiaku, a potem na Monte Cassino, miał bardzo prosty plan. Nie chciał tworzyć nowych państw, nowych sił, nowych kultur. Nie. On pragnął tylko jednego. Querere Deum. Szukanie Boga. Boga. Szukanie nie po omacku, ale w bardzo konkretnym źródle. W Piśmie Świętym. I tak, tworząc swój, wydawałoby się, bardzo skromny program życiowy, dał początek temu zakonowi, który odrodził Europę, który nadał jej w czasach prawdziwie ciemnych chrześcijański blask i chrześcijański kształt i chrześcijańską siłę. Przesłanie Ojca Świętego Benedykta XVI, dodajmy, przyjęte z wielkim zrozumieniem i uznaniem, co zadziwiało wielu obserwatorów, w gruncie rzeczy było jedną wielką nauką o tym, jak należy tworzyć kulturę. Jeżeli ma się ostać, jeżeli ma inspirować ludzi, jeżeli ma dawać im siłę duchową, musi mieć swój fundament polegający na pełnym pokory, ale też i wytrwałości szukania Boga. Jak Go szukać? Jak do Niego dotrzeć? Jak Go znajdować? Dał program bardzo jasny Benedykt XVI 1,5 roku temu, kiedy w czerwcu 2007 roku spotkał się z rektorami i profesorami uniwersytetów całej Europy i wskazał na 3 zasadniczo punkty programu, który trzeba za wszelką cenę urzeczywistnić, jeżeli Europa w jej chrześcijańskiej tradycji i w jej najbardziej duchowym i szlachetnym kształcie ma się jeszcze ostać. Po pierwsze, powiada, trzeba umieć krytycznie patrzeć na to wszystko, co się dzisiaj dzieje. I co jest tak powszechnie chwalone jako postęp, jako norma nowoczesności i współczesności. A co w gruncie rzeczy tak często zawiera w sobie zalążki śmierci. Jakżeż w tym momencie nie napiętnować tych programów ideologicznie, wydawałoby się, wszechobecnych, które mówią, że nie ma obiektywnej prawdy i że człowiek, który twierdzi, że jest taka prawda, od razu jest osądzany jako fundamentalista i potencjalny terrorysta. Jakżeż krytycznie i to jednoznacznie nie napiętnować tego lekceważenia ludzkiego życia, tej pochwały cywilizacji śmierci, która zdaje się coraz bardziej ogarniać nasz kontynent. Są to przecież właśnie następstwa tego, że człowiek odciął się od prawdziwych korzeni prawdy. Tej prawdy nienaruszalnej i jedynej, jaką jest Jezus Chrystus. Prawdy, która przecież przyjmuje kształt najbardziej przejmującej, ofiarnej i heroicznej miłości, będącej dla nas wzorem najwyższego człowieczeństwa. Drugim punktem tego programu, który nakreślił Benedykt XVI rektorom i profesorom europejskich uniwersytetów, jest to, aby mieli odwagę budować nową racjonalność, by umieli wyjść poza to, co jest jedynie dotykalne i dające się zmierzyć, co ma kształt jedynie materii, a sięgać głębiej, stawiając sobie pytanie o praprzyczynę istnienia wszystkiego i cel, do którego zmierza całe stworzenie. Nie bać się tworzyć czegoś, co jest prawdziwie racjonalne, a co swój fundament znajduje w boskim logosie, najwyższym rozumie boskiej mądrości, która objawiła się w Panu naszym Jezusie Chrystusie. I za tym idzie trzeci, jakżeż ważny element. Nie wystarczy rozumieć więcej i pojmować bardziej szeroko. Trzeba, aby każdy człowiek, który chce ocalić siebie i chce budować dobre jutro własnej ojczyzny, własnego narodu i całego europejskiego kontynentu, żeby taki człowiek mógł spotkać się niejako osobiście z Jezusem Chrystusem, bo On nie jest ideą. On się nam objawił jako człowiek z krwi i kości. To dlatego też święty Jan w swoim pierwszym liście pisał, co widziały nasze oczy i czego dotykały nasze ręce, to wam oznajmujemy. Niezbędną rzeczą jest, by dać się Chrystusowi przeniknąć i niejako dotknąć, przeniknąć Jego mądrością, dotknąć Jego miłością, by w ten sposób prawdziwie budować po pierwsze własne człowieczeństwo, a po wtóre stawać się rzeczywiście świadkami Chrystusa we współczesnym świecie. Drodzy siostry i bracia, 1 kwietnia 2005 roku umierał Jan Paweł II. To były już ostatnie godziny jego życia. W tym samym czasie w Subiaco, tam gdzie rodził się zakon benedyktynów, tam gdzie powstała ta cudowna idea, by budować świat, począwszy od szukania Boga, ówczesny prefekt kongregacji doktryny wiary, kardynał Józef Ratzinger, miał wspaniałe przemówienie na temat tego, czym jest i czym powinna stać się Europa, by ocalić, by przeżyć i by odzyskać na powrót to miejsce, które przez tyle wieków miała pośród innych kontynentów tej ziemi. Swoje przemówienie kończył tak. W tej historycznej chwili przede wszystkim potrzebujemy ludzi, którzy za pomocą oświeconej i przeżywanej wiary uczyniliby Boga wiarygodnym na tym świecie. Potrzebujemy ludzi, którzy mieliby spojrzenie skierowane ku Bogu, ucząc się od Niego prawdziwego człowieczeństwa. Potrzebujemy ludzi, których umysł byłby oświecony światłem Bożym i którym Bóg otwierałby serce tak, aby ich intelekt z kolei mógł przemówić do intelektu innych, a ich serce mogło otworzyć serce innych. Tylko przez ludzi, którzy zostali dotknięci przez Boga, Bóg może zwracać się do ludzi. Moi drodzy, to wielki, wspaniały, porywający apel skierowany także do nas. Dać się dotknąć przez Boga. Dać się przeniknąć Bożą mądrością, światłem Chrystusowej Ewangelii. Doświadczyć ogromu Bożego miłosierdzia, by tym miłosierdziem dzielić się z innymi. To ratunek dla nas, dla Europy, dla współczesnego świata. Jak to robić? Otwiera się przed nami wszystkimi, zwłaszcza przed światem akademickim, bardzo wielkie i bardzo szerokie pole działania. Bo dać się oświecić przez Chrystusa, to nieustannie pogłębiać wiedzę o Nim. Poznawać, tak jak święty Paweł, Chrystusa i to ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Poprzez studium Pisma Świętego, poprzez pogłębianie myślenia o sobie i o świecie w świetle Chrystusowej Ewangelii. To tworzenie najrozmaitszych kręgów, studiów, dyskusji, spotkań, w których człowiek każdy upraszałby Ducha Świętego o tak potrzebne łaski, by móc żyć tą jedyną mądrością, jaką jest Pan nasz Jezus Chrystus. Dać się dotknąć Bożą miłością, żyć nią na co dzień, zgodnie z tym, do czego wzywa nas Pan Jezus, zostawiając nam przecież tylko dwa, ale także aż dwa przykazania miłości Boga i bliźniego. Boga całym sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą. I drugiego człowieka, bliźniego naszego, jak siebie samego. Uczyć się tej wspaniałej, pełnej poświęcenia, niekiedy heroizmu miłości. Na przekór współczesnemu światu, który głosi pochwałę egoizmu i zamknięcia się w sobie, jak w jakiejś przerażającej, zamkniętej na zawsze skorupie. Rozrywać ją w swoich sercach i w swoich umysłach, by mieć ciągle wyciągniętą ku drugiemu człowiekowi dłoń i to dłoń nie pustą, ale ofiarną, w której jest przysłowiowy zawsze kawałek chleba. Jest, moi drodzy, jakaś szczególna synteza, kiedy człowiek, czy dzięki której człowiek i otwiera się na Bożą mądrość i daje się dotknąć Bożej miłości. Tą szczególną syntezą jest modlitwa różańcowa. Rozważa się przecież życie Chrystusa, najwyższej i najwspanialszej mądrości, sercem Matki, razem z nią. Odkrywa się raz jeszcze swoją niezwykłą godność dziecka Bożego, dla której to godności Chrystus stał się jednym z nas i dla której umarł i dla której zmartwychwstał. Nie bez powodu. Te wszystkie wielkie ostatnie objawienia Matki Najświętszej wskazują na różaniec jako ratunek dla ginącego świata. Sami przeciw siebie nie jesteśmy w stanie niczego uczynić. Tylko z Nim, który jest Panem naszym i którym chlubić się musimy bez kresu, bez jakichkolwiek ograniczeń, aż do końca. Tak jak to czynił święty Paweł, który będąc w więzieniu, w sytuacji trudnej, niepewny swej przyszłości, chlubił się jednym, tym, że dostąpił z miłosierdzia Bożego tej łaski, że poznał i ukochał i pozostał temu wierny aż do końca. Jezusowi Chrystusowi, Jego i naszemu Panu.